Czas na reportaż. Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji dwie wyprawy. Krótsza i dalsza. Krótsza w okolicy Poznania. Spacer po Kórnickim Arboretum, które obchodzi 200 lat istnienia. A w drugiej części wyprawa za Wiszą Czarnym po Bałtyku z niezwykłą załogą. Ten reportaż zatytułowany Skandynawski Chłodek zamyka prezentację poświęcony osobom z niepełnosprawnościami w miesiącu dumy osób z niepełnosprawnościami właśnie. Na początek zabieram Państwa do Arboretum w Kórniku na spacer w towarzystwie szefowej Arboretum dr inżynier Kingi Nowak. Powiem tylko, że Wielkopolskie Arboretum to najstarsze i najbogatsze w taksony arboretum w Polsce i czwarte co do wielkości kolekcji w Europie. Na powierzchni 50 hektarów znajduje się ponad 3,5 tysiąca taksonów drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych. Obecnie arboretum należy do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
Tutaj w Kórniku historia nad nami wisi. A więc prawie 200 lat kolekcjonowania drzew. Takich obiektów w Europie jest niewiele. To jest właśnie ta spuścizna po Tytusie, Janie Działyńskim, no i oczywiście po ostatnim Władysławie Zamoyskim. To jest cały teren, może jeszcze nie zagospodarowany w pełni arboretum, to jest 111 hektarów tu w Kórniku, za jeziorem 200 hektarów lasu. Arboretum, zbiór drzew i krzewów. Swoisty ogród botaniczny, w którym zajmujemy się tylko drzewami i krzewami. Obserwujemy ich aklimatyzację, to znaczy jak one się zachowują w naszych warunkach klimatycznych, jako że większość tych 3000 taksonów to są drzewa obce, pochodzące z Ameryki Północnej, z Chin, z Korei, z Azji Centralnej, z Kaukazu, z południowej Europy. Drzew polskich tych z natury mamy niewiele, zresztą nasza flora drzewiasta jest również bardzo uboga, ale właśnie tamte rejony geograficzne są bardzo bogate w roślinność drzewiastą i właśnie to przyświecało Tytusowi Działyńskiemu, który widział już niektóre te drzewa we Francji, w Anglii, żeby je mieć właśnie w Kórniku i my je mamy. Te drzewa przez 40 lat w czasach tego kierownictwa pokochiwałem. No to właśnie nową panią kierownik, panią Kingę, jeszcze przynajmniej te 30 lat czeka.
Ja jestem ze wsi pod murowaną Gośliną i mieszkałam w granicach już Parku Krajobrazowego Puszcza Zielanka. Drzewa i las były zawsze przy mnie. Studiowałam kształtowanie terenów zieleni na wtedy jeszcze Akademii Rolniczej. Przypadkowo zupełnie mieszkałam w Kórniku. A Kórnik dla wszystkich dendrologów, osób związanych z ogrodnictwem i z dendrologią, jest taką mekką. Gdzież szukać pracy, jak nie tutaj? Był taki program w Urzędzie Pracy, staż dla absolwentów w 2003 roku. Pod okiem teraz właśnie podwładnych, a wtedy współpracowników, rozpoczęła się taka moja edukacja, która nadal trwa, bo tych spraw zawodowych wielokrotnie uczę się od moich pracowników. Także oni radzą i mówią, a ja to przetwarzam w małej głowie, a potem razem podejmujemy decyzję. Często osoby przenoszą nam tutaj fragmenty pędów, czy dzwonią, opowiadając o problemach z drzewami, że coś tam mi zamiera przy takim, wie pani, krzaku i ten krzak, to on tak kwitnie wiosną, takie na różowo, wie pani. Nie wiem jak się nazywa, no kupiłem go tam kiedyś i teraz mi tam takie się kropeczki porobiły, no nie wiem czy nawoziłem, no żona mówi, że kwitło w tym roku. Aha, nie wiem od której strony ma te plamki, z dołu, z dołu liścia, no myśmy to popryskali tam grzybobójczym coś. Ach, 3 razy trzeba. No widzi pani. A czemu mi pani nie może powiedzieć, że przez telefon, że to jest to albo nie to? Aha, bo pani nie widziała. No to ja przyjadę. Albo może pani przyjedzie? My leczymy przez telefon. To nawet Kaszpirowski miał może trochę większe szanse, tak? Bo przynajmniej jego widziano. Idziemy!
No drzewka jak kwitną wiosną, już zakwitają krzewy, potem rododendrony, azalie. Traktorkiem jeżdżę, proszę panią, no koszenie, jak gałęzie gdzieś się łamią, to trzeba to sprzątnąć, wie pani, no tak.
O. Jest pan pilarz.
Pilarz, wie pani, tam przyciąć.
Pan traktorzysta.
Tak, no wie pani, no są różne.
No. Każdy dzień, każda pora roku jest inna. Człowiek zmoknie, ale to też ma swój urok.
To jest pan, który się zajmuje właśnie ochroną, nawodnieniem, nawożeniem i lasem. No i dlatego taki zaganiany już teraz nam tu chce uciekać.
Wszystko pociągające tutaj.
Jedziemy, bo... Koszyta, zobaczcie to.
Moją tą ulubioną częścią jest jednak arboretum. I ta część parkowa to jest ta moja perełka. Tutaj możemy wielu osobom na jednym miejscu pokazać różnorodność przyrody.
Tutaj mamy miłorząb dwuklapowy, Ginkgo biloba. Wiele miłorzębów rośnie. Tutaj mamy akurat, rośnie w naszym arboretum, tu mamy akurat dziewczynkę.
O, a po czym pani poznaje?
No po tym, że ją znam już trochę.
Czy po warkoczyka?
Ale dziewczynki, już teraz powinny być widoczne ich takie śliwkowate owoce. To jest gatunek dwupienny, czyli są chłopcy i dziewczynki. Pochodzi z południowo-wschodniej prowincji Chin. I od setek lat był sadzony przy świątyniach buddyjskich i w miejscach czczonych w Chinach i w Japonii. I jest do dzisiaj żyjącym reliktem dawnej flory z okresu permskiego sprzed 250 milionów lat.
Jak się rozmnaża drzewa?
Przez siew, ale to jest ryzykowna metoda, bo nigdy nie wiemy, kto był tatą, wiemy, kto jest mamą, tak? Więc mogą nam wyjść mieszańce. Bzy akurat próbujemy w tym roku rozmnażać przez sadzonki.
Ale to mało romantyczne.
No najbardziej romantyczną, naturalnym sposobem jest rozmnażanie przez nasiona, sposobem tym płciowym. Tak. Drzewa mówią, że umawiają się na randki, wtedy zakwitają i kwiat jest tym początkiem rozmnażania. Wtedy następuje zapylenie, czyli taki powiedzmy akt, to jest właśnie to coś, co jest po randce u nas. Arboretum jest przedzielone ulicą. Nowa część arboretum jest taką częścią przeznaczoną bardziej pod działalność naukową. Tam turyści mają wstęp ograniczony i mogą do nowego arboretum wchodzić podczas imprez majowych. Pokazujemy tam kolekcję różaneczników i azalii oraz bzów lilaków. Idziemy sobie do starego parku, do tego tchnienia historii. Codziennie można odwiedzać stare arboretum, czyli ten teren 30-hektarowego parku przy zamku w Kurniku.
Jeden dzień wystarczy?
Gdyby tak na to spojrzeć, to jeden dzień wystarczy, ale 4 razy w roku. Czyli musimy przyjechać tutaj wiosną, wczesną wiosną, przedwiośnią, zobaczyć kwitnące śnieżyce. Potem musimy przyjechać podczas kwitnienia magnolii i różaneczników, ale koniecznie jeszcze musimy przyjechać jesienią, bo jest tutaj przepięknie jesienią. Bo barwy tych drzew pochodzących właśnie z różnych części globu, rosnących obok siebie, dają taką ferię barw, że no kwitnienie różaneczników przy tym wypada dosyć blado. Stoimy teraz przy Alei Generałowej Zamojskiej. I mając lat 70, postanowiła, że chce mieć aleję romantyczną. To był taki nurt w ogrodach krajobrazowych, opierający się na tajemniczości. Powstawały różne takie groty, przejścia i tak dalej. To jest aleja posadzona z lip, bardzo gęsto, stąd rozwijały korony tylko na zewnątrz alei. Aleja wewnątrz jest taka dosyć mroczna, a te pnie tworzą taką kolumnadę. No i to, co jeszcze w niej jest takiego szczególnego, to jest posadzona na łuku. Dlatego nie widzimy, co jest na końcu tej alei. Ona idealnie tak samo wygląda z drugiej strony, jest w takim jakby lustrzanym odbicie. Nie widzimy, co jest na końcu, stąd jej tajemniczość i taki właśnie urokliwy charakter. Piękne miejsce, jedno z moich ulubionych. A to jest tuja aurestens, czyli żywotnik aurestens. To jest tuja wyhodowana w Kurniku w 1932 roku, będąca w każdym prawie że ogrodzie. To jest ta kolumnowa, złocista tuja. Polish gold, polskie złoto, tak się nazywa w Europie. Rębarka do gałęzi dojechała, tak? Gałęzie, które mamy pościnane, lądują w tej maszynie, z nich są tworzone takie zrębki, którymi potem wyściełamy nowe nasadzenia. 3 lata temu do arboretum dostały się bobry. Zamieszkały na wyspie, na największym stawie arboretum. Zaczęły tak z otwartymi szeroko oczyma próbować wszystkiego, co jest wokół. To był dla nich jak światowy stół, prawda, bogato zastawiony, bo miały takie gatunki, o których nigdy nie słyszały, nie widziały. Rozpoczęły od gatunku dla siebie znanego, od topoli, a potem rozpoczęły takie wycieczki kulinarne. Potem zaczęliśmy zabezpieczać te drzewa, szczególnie właśnie cypryśniki błotne, które im zasmakowały, siatką. Za dużo nie pomogło. Potem rozpoczęliśmy działania wraz z ekologami poznańskimi. Udało się odłowić parę tych bobrów, przesiedlić je. Bezpieczne dla nich środowisko. A, proszę. To jest martwe drzewo. To była topola czarna, która tutaj w arboretum dożyła 200 lat. To bardzo dużo jak na topole. I taki olbrzym, wielki, teraz tutaj leży. Postanowiliśmy, że ją zostawimy. No bo to jest osiedle, prawda, mieszkaniowe. Tutaj jest rój różnych organizmów, drobnoustrojów, owadów. Wiele osób, szczególnie młodych par, robi sobie przy niej zdjęcia.
A czy topole to nie chwasty wśród drzew? Bo mówi się, że są bardzo ekspansywne, że włażą w inne drzewostany, te lepsze. Mm-hmm. I że sieją alergeny. I że w ogóle są brzydale.
No mówi się tak. Nie wiadomo dlaczego. Dzieli się drzewa na te lepsze i gorsze. No faktycznie bardzo łatwo się rozmnaża. I stąd właśnie te wszystkie aleje powojenne były obsadzane topolą. Generalnie żyją dosyć krótko i w wieku 70 lat zaczyna być drzewem dosyć kruchym. Konary się wyłamują. No a topole to gatunek bardzo ważny, jeżeli chodzi o świat nauki i stanowią bazę do badań nad pochłanianiem zanieczyszczeń z gleby. Takim jakby są żywym katalizatorem. Poza tym uczulenia. No jesteśmy uczuleni obecnie w naszym cywilizowanym świecie na prawie wszystko. Dlaczego nie mówimy, że jesteśmy uczuleni na sosny, więc wytnijmy wszystkie sosny. Wszystko może być alergenem, nawet z dnia na dzień. Także nie wina topoli. No stoimy teraz przed cypryśnikiem błotnym, przed tą wizytówką arboretum w Kórniku. To jest drzewo iglaste o igłach sezonowych, podobnie jak nasz modrzew. Jesienią pięknie te igły rudzieją i opadają. Ale co jest w nim najbardziej fascynującego? To, co jest pod drzewem. Takie małe, różnie to określają nasi zwiedzający, grzybki, bulbeczki, tak? To są pneumatofory, czyli korzenie powietrzne. Cypryśnik pochodzi z południowo-wschodniej Ameryki Północnej, rośnie w rejonie Florydy, Nowego Orleanu, na bagnistych terenach. Tworzy lasy takie bagniste w miejscach, no, gdzie jego korzenie całkowicie są zanurzone w wodzie. A w sferze korzeni też jest wymagana wentylacja. Te pieńki, które tutaj widzimy, to są końcówki korzeni powietrznych wyrastających z korzeni tych podziemnych. Takie rurki do nurkowania, jak dzieci nurkują. To tutaj mamy taką rurkę do wymiany powietrza.
I ile on lat tutaj sobie stoi?
Blisko 200. I jeszcze sobie postoi. No piękny jest, najpiękniejszy. To co jest taka wizytówka Kórnika? Zaraz będziemy. Przewodnika ktoś szuka? A już czeka? Aha, no to ja idę, nie? Bo myślałam, że pani do mnie zadzwoni, nie wiem, co oni tam z tym deszczem mają.
Tak.
Witam, pani Elino. I gdzie ta grupa?
Jesteśmy już.
Grupa seniora, klub seniora, 12.30.
No, to my.
No. Tutaj zobaczycie państwo olbrzymie bukszpany, prawie stuletnie. I to już jest gatunek, wiadomo, obcy, ale no tak się u nas zadomowił, że nawet w tradycji ludowej, prawda, tak. Związany ściśle z...
Na Wielkanoc trzeba
mieć koszyk. Z Wielkanocą, tak. A drewno bukszpanu jest bardzo twarde. I na początku takiej mechanizacji rozwoju przemysłu to właśnie z bukszpanów były robione te różne trybiki, bo one się mało ścierały.
Ja wczoraj tak stanąłem na półdziałki i policzyłem, to mam 50 gatunków na działce roślin. No, tu jest super, no to coś tu może, tylko podziwiać. Parki po co są w mieście? Żeby człowiek odpoczął. No nie mówiąc o tym chlorofilu i wymianie tlenu i tak dalej.
A to jest magnolia parasolowata.
Magnolia parasolowata.
Mamo święta.
taka, później kwitnąca.
Inna jak wszystko.
Tak, więcej opowie pan Andrzej. Także oddaję w dobre ręce i życzę miłego spaceru.
Dziękujemy.
Tutaj w Kórniku można chodzić po łąkach. Po tych wyznaczonych, tych intensywnie pielęgnowanych, ale można rozłożyć koc, można usiąść na trawie, można sobie zrobić piknik i nikt za to nie będzie tutaj gonił. Zrobiliśmy w ubiegłym roku taką łąkę piknikową, ona jest nawadniana, intensywnie nawożona i koszona, więc już zdjęliśmy tabliczki, nie deptać trawy. Tak. I można pójść, jeśli się ma dzieci, na plac zabaw, albo jeśli się ma nieco większe dzieci, chce się ich czegoś nauczyć, to na polanę edukacyjną, gdzie przy pomocy takich barwnych tablic można trochę przybliżyć młodym ludziom i sobie również tematykę dendrologii. O, a tu mamy tak zwane gruszki na wierzbie, z których znany jest Kórnik. I to wielokrotnie takie przeświadczenie było, ci naukowcy zwariowani z Kórnika to na wierzbie gruszki naszczepiają, w ogóle całkowicie już tracą rozum. A tak naprawdę to jest oczywiście grusza, której liście przypominają nieco liście wierzby, wydłużone i srebrzyste. To jest grusza wierzbolistna z rejonów Kaukazu, Azji Mniejszej, gdzie musi sobie radzić z suszą. A głównym źródłem strat wody jest parowanie z powierzchni liścia. Jeżeli ona sobie z tych jajowatych listków, jakie ma normalna grusza, zwęziła, tak, od razu ma mniejszą powierzchnię parowania. Przeliczając to na liczbę tylu liści, daje to nam dużo oszczędności, prawda? Dodatkowo pokryła sobie te liście takim srebrnym kutnerem, który też zabezpiecza przed parowaniem i zmienia nieco barwę na taką srebrną, która odbija światło, prawda? I tak sobie sprytnie grusza poradziła. Zresztą rósł tutaj do niedawna bardzo duży, stary, stuletni egzemplarz tutaj przy fosie zamkowej. Niestety w 2007 roku podczas zimowego huraganu została wyłamana ta grusza wierzbolistna, ta stara.
Zdarza się, że turyści lubią sobie coś na pamiątkę zabrać?
Zdarza się, bo turyści uważają, że można to sobie, tak jak kiedyś trzykrotkę, czyli te roślinki doniczkowe, zrywało się tak zwaną szczypkę, wkładało się w ziemię i ona urosła. Otóż różaneczników, a to jest najczęstsze chyba u różaneczników, nie da się w ten sposób rozmnożyć. Nie uda się nam z sadzonki, więc drodzy turyści, niestety nie warto zrywać tych sadzoneczek, bo nie uda się wyhodować nowej roślinki.
Poprzednicy wskazują nam pewnie w tej chwili z niebios drogę, jaką mamy przebyć, żeby to z tego satelity nad Kórnikiem była ta zielona plama jeszcze przez 100, 200, a może i 400 lat.
Spacer po Arboretum. Naszą przewodniczką była szefowa Arboretum, doktor inżynier Kinga Nowak. A teraz zabieram Państwa na wyprawę po Bałtyku żaglowcem Zawiszą Czarnym, a jego załoga jest niezwykła. Tworzą ją absolwenci przedszkola ośrodka rehabilitacyjnego Bartek razem z opiekunami, którzy 20 lat temu pokonali wiele ograniczeń i spędzili cudowny czas na morzu. Skandynawski chłodek zamyka prezentację reportaży poświęconych osobom z niepełnosprawnościami, a to z okazji lipca, który jest miesiącem dumy osób z niepełnosprawnościami. Ideą tego miesiąca jest zmiana postrzegania niepełnosprawności, także promocja pełnej dostępności, równości oraz walka z barierami architektonicznymi i społecznymi. Skandynawski chłodek.
No zabrałem Discmana. Nie tam żadnych specjalnych ciuchów, tylko kurtki, spodnie.
A co to jest, który twój rejs? Czwarty, piąty?
Taki na pełnym morzu to pierwszy. Aż tak w mojej karierze z 4 razy.
Na czym pływałeś?
Na takich malutkich jachtach, nie? Po jeziorku sobie tak.
No nie każdy ma okazję płynąć na Zawiszy Czarnym. Prawda?
No.
Wszyscy na zbióreczkę tu, to miejsce.
Pierwsza wachta, druga wachta, trzecia i czwarta.
Magda, melduj się do pierwszej wachty. Gdzie Zaniek?
Ania.
Zanek?
Tak.
Weź tych sprawnych i bagaże do Kubryka.
Od razu?
Tak. Kto jest sprawny?
To jest załoga inna. Są dzieciaki na wózkach. Dzieciaki, które kiepsko chodzą. W życiu nie widziały otwartego morza, innych krajów, innych ludzi. Poznawać świat można na różne sposoby. Można w 30 godzin oblecieć samolotami świat dookoła, ale nie poznasz nikogo ani niczego. Jak nie spieszysz się, jak masz czas na refleksję, jak masz czas na to, żeby popatrzeć, rozejrzeć się, to wtedy zauważasz to, co innym umyka.
Okręt jest niesamowity, jest po prostu te żagle, linki, kurcze, jakieś maszty długaśne. Wypływamy z Gdyni, najprawdopodobniej od razu do Wysby, czyli na Gotlandię. To jest wyspa należąca do Szwecji. Później konkretnie Sztokholm i kilka okolicznych portów. Ja tam nazw nie pamiętam dokładnie, bo to ciężko wymówić. A potem już wracamy z powrotem tutaj do Gdyni. Przygoda się kończy, by mówić.
Żeby wszystkie wózki potem, żeby się zablokowali wózki, nie? Bo przy odejściu może nie nas tam stuknąć, szarpnąć, bo i nie polecieli z tymi wózkami.
Co będzie bawę, oddaj. I powolutku na kabestanie wybieraj lewą zupę.
Gdzie takie ja przyjdzie ten jacht? Gdzie taka ja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Nareszcie płyniemy. A tam już jest morze otwarte normalnie. Nie mogę. Słońce świeci, poczekaj.
Trochę mam stracha, bo będzie kołysać i mogę się zżygać.
Ale widać spokojne morze.
To mój pierwszy taki wyjazd. Zazwyczaj to tylko na wycieczki 3-dniowe z klasą jechałam 2 razy. A takie na 14-dniowe to jeszcze nigdy bez żadnej rodziny nie jechałam, więc się boję trochę. Tata chce mi pomagać już w takich sprawach, co powinnam sama sobie poradzić. Na przykład mi kroi często mięso, jak ja powinna się jeszcze lenować, aby sama dobrze kroić mięso.
Pomysł właśnie zrodził się z dwóch powodów. Ten, że w tym roku przypada 20-lecie istnienia Bartka, czyli dziennego ośrodka rehabilitacyjnego w Poznaniu. Druga rzecz, że chcieliśmy sprawdzić, jak zmieniły się losy naszych absolwentów po opuszczeniu ośrodka. Wybraliśmy grupę młodzieży od 12 do 24 roku życia. Mają mózgowe porażenie dziecięce.
Kasia myje naczynia. Jak burza idzie.
Tylko pomału, nie?
No, tylko wolniej, no, oczywiście.
Nie. Kasiu pomaga.
Woda pomaga i woda uspokaja, Kasiu, prawda? Woda ciepła to zbawienna. Rozluźnia, huśta nas, to się rozluźniamy wszyscy. I zdrowi, i niepełnosprawni. A oprócz tego mamy dużo do pokonania schodów. Stromych, młodzież wyżej nawet nogi unosi. Szkoła przetrwania.
Za chwilę będziemy po robocie i na pokład.
Opalać
się będziemy.
Objaśniam, co to są szelki. Mamy dwie części. Zakładamy na siebie tak, jakbyśmy zakładali jakikolwiek plecak. I teraz tu jest taka charakterystyczna klamra. Ja się przekładam przez drugie i to się już zamyka. Zawsze mamy dwa wolne końce, żeby się do jednego miejsca przyczepić i do drugiego. Niesprawne osoby mogą sobie iść na pokład spacerowy, mogą sobie posiedzieć na oku, żeby patrzeć, czy jakiś inny statek nie jedzie. To jest też bardzo odpowiedzialne zajęcie. Mogą sobie być przy sterze, patrzeć, jak kompas reaguje, te rzeczy. Ale na pewno nie będziecie do stawiania żagli brane, także proszę się w ogóle tym nie przejmować.
Ty będziesz luzował kontra V, ten niebieski, ten trzeci.
Kuba z Leśkiem, chodźcie.
Dobra, luzuj, kontra V.
Troszkę.
O kurczę. I raz. I dwa.
No tak. Raz, dwa.
Oglądamy, jak się ludzie męczą przy stawieniu żagli. Czasami sam bym miał ochotę pomóc, no ale cóż. Ale widok jest niesamowity rzeczywiście. W ogóle zobaczysz, jak to wszystko się podnosi. Ten żagiel, który sprawia wrażenie takiego ciężkiego, nagle staje się jakby taki lekki, taki jak puch. I to jest niesamowitego, jak wiatr to wszystko rozdyma, tak jakoś.
Ale zimno.
Pierwsza herbatka dzisiaj.
No, musi być, nie? 4 godziny muszę tu na serio obserwować, czy coś nie płynie, coś się na morzu nie dzieje i czy jakiś statek nie płynie i nas nie uderzy. Jak trzeba siedzieć, to się siedzi. Na szczęście mam w czym. Największym ograniczeniem dla mnie, żeby korzystać z życia tak mocniej, to jest to, że nie mogę chodzić. Mi się zdaje, że to jest do pokonania, ale ja nie wiem, jak to zrobić. Jak chodziłem do różnych lekarzy, to oni mi mówili, że nie, już nie ma szansy żadnej. Na początku nie było mi łatwo, ale teraz już się przyzwyczaiłem i jakoś trzeba żyć, nie?
A w ziemię widzisz już ląd?
No widzę.
Ląd i taka wieża jest, nie wiem, czy radiowa, czy telewizyjna.
Widać.
Widać. Widać, już to z 5-6 mil. Wózek zahamujemy. I raz, dwa, hop!
Geronimo!
Geronimo ci kurde, dam Geronimo. Zero kotletów, kurna Geronimo.
Ojciec, z roboty. Halo? O, jakoś leci. Teraz już jesteśmy na wodach terytorialnych Szwecji. Pogoda jest świetna, jest upał. Słońce świeci, trochę wieje, no bo musi, nie? No, ale jest fajne.
To są ludzie, którym trzeba pomóc na progu. Ale to są ludzie, którzy 3 razy rzetelniej i 5 razy dokładniej zrobią to, o co ich poprosisz. Bo wiedzą, że to jest ich kawałek odpowiedzialności. Ja mówię, tobie się wydaje, że nic nie robisz, bo patrzysz na morze. Ty nie patrzysz na morze. Ty dbasz o bezpieczeństwo całej załogi, bo ty patrzysz, czy nasz statek płynie bezpiecznym kursem, czy nie czyhają na nas jakieś niebezpieczeństwa, inne statki, być może kontener pływa po wodzie, być może jest jakaś skała. To jest to, co ty robisz. Dbasz o bezpieczeństwo innych. I właśnie to jest dla mnie wartość takiego szkolnego rejsu, bo on szkoli nie tylko kwestie nawigacji i żeglarstwa. On szkoli ludzi życiowo. Po prostu otwiera perspektywy, otwiera umysł i pomaga zorganizować się w życiu na co dzień. I to jest coś, czego się nie nauczy w szkole, nierzadko nie nauczy się również w domu, bo po prostu nie ma na to czasu. W życiu może ci się udać. Możesz nie zrobić, ktoś za ciebie zrobi. Na statku tak nie jest. Jeśli ty tego nie zrobisz, to po prostu będziesz musiała to zrobić później i być może ze zdwojonym wysiłkiem, bo po prostu będzie to już to, co miałeś do zrobienia wczoraj i to, co masz do zrobienia dzisiaj.
Janek!
Dobra, poczekaj. Jedne schody, drugie schody, ale jest git. Mam okazję tutaj właśnie na statku sobie trochę ludzko odpocząć i przejść się sam po schodach, na przykład za sekuracją albo nie wiem, po trapie. Mi to straszną frajdę sprawia, a przynajmniej chłopaki się tyle nie męczą ze mną, nie?
Dajcie sobie radę?
Tak, ale tak. To macie wprawę. Tak? Musimy, nie? Nie mamy wyjścia.
20 for a child, for all the 50.
50 dla dorosłych, 20 koron dla dzieci. So, please. Siadajcie.
No jedziemy teraz. Gdzie my jedziemy?
No, na mnie w końcu nie jedzie, nie?
25-minutową przejażdżkę po mieście.
Till en annorlunda rundtur längs Visby ringmur. Cirka 320 000 turister besöker Gotland varje sommar.
Po prostu jestem w szoku. Tak piękne, że tu te stare mury, te baszty. Bo to jest coś niesamowitego. Jestem pasjonatem w ogóle tego typu rzeczy. Średniowiecze to jest dla mnie coś wielkiego. Bo no, Taki mały paradoks. Nie miałbym tam zupełnie racji bytu w średniowieczu, ponieważ taki człowiek jak ja wylądowałby albo w Posie, albo w Rynsztoku. Kocham po prostu średniowieczu.
Po kolacji albo przed kolacją wypływamy do Sztokholmu.
Masz dalej?
śpiewnik jeszcze jeden.
Proszę was, pani Wądroczku.
Dzięki.
Pod żaglami zawiszy, czy ciepły nie jak fajce,
czy to w stormie, czy w ciszy, czy wnętrz ciemno, czy jasny, więc pokój mnie raz jeszcze, tę noc dyną bez końca, aby użyć swobody wiatru morza i słońca.
Ale my to jeszcze powtórzymy, słuchaj, to ma być piosenka, co każdy wróci z rejsu i tak sobie po prostu stanie w domu i zaśpiewa od razu.
No są wspaniałe, są rewelacyjne. Potrzebują tylko odpowiedniego podejścia. Kasia coś wie o tym.
Ja chodziłam do Bartka.
Ja na początku chodziłam do Bartka.
A później do szkoły podstawowej.
A później do szkoły normalnej, do szkoły podstawowej.
Później były egzaminy.
Były egzaminy.
I bardzo dobrze.
Wyniki
uzyskałam, ale bym sobie nie poradziła liceum pisanym i mówionym.
Ale nie poradziłabym sobie z pisaniem i z mówieniem w liceum. W związku z tym zostałaś skierowana do szkolnictwa specjalnego, tak?
Tak.
Na początku Kasia chodziła 2 lata do klasy, w której była młodzież z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym, ale z upośledzeniem umysłowym, gdzie oni nie mogli opanować tego całego materiału, który już miał opanowany, będąc w szkole podstawowej, no bo na innym poziomie odbywało się to nauczanie. Kasia straciła, no bo przecież jeżeli nie mogła nadążyć z pisaniem, można było usprawnić to poprzez na przykład laptopa. To nauczyciele powinni się przyłożyć do tego, żeby zrozumieć bardziej te dzieci i umieć im przekazać swoją wiedzę, aniżeli ich kierować do niższego poziomu nauczania. To jest dla mnie chore. No a teraz?
A teraz nie wiem. Jakbym oddać to podziała do liceum, to by było okej.
Ona chciałaby bardzo iść do liceum integracyjnego, ale zdaje sobie sprawę z tego, mimo że jest taka pogodna i żartuje, ale zdaje sobie sprawę z tego, że stracone ma 3 lata. 5, ale próbować warto. W rejs też się bałaś płynąć, słuchaj, królewno. No i co? No a nie? No przyznaj się teraz.
Ja bardzo dbałam.
Ale jak już zdołaliśmy ją namówić, nie żałuję niczego i myślę, że podobnie byłoby z jej marzeniem właściwie życiowym. Ojej.
Do roboty, sternik. Nie spać. Ma płynąć 103, płynie 103,5, teraz 104.
Musisz poczekać, aż zareaguje na ster.
Znaczy mi się nigdy to nie wydawało trudne do czasu, kiedy nie zaczęłam właśnie sterować, nie? Trzeba po prostu się skupić, nie? Po prostu na tym, żeby nie zboczyć z kursu. Marzę o tym, żeby dostać się na prawo i to nie ma nic właśnie wspólnego ze sterowaniem. Aczkolwiek po tej przygodzie, jaka mi się przydarzyła, właśnie inaczej właśnie patrzę na to. Stwierdzam, że to może być nawet interesujące takie pływanie w morzu. Ja się tutaj nauczyłam bardzo wielu rzeczy. Ale nie chodzi tutaj tylko o, że poznałam jakieś tam żeglarskie nazwy i tak dalej. To mnie nauczyło tak inaczej patrzeć tak na świat, na przykład, nie wiem, że czasem trzeba polegać też na kimś innym, że owszem, że trzeba być samodzielnym, ale trzeba też czasami zaufać jakiejś drugiej osobie. Jestem akurat w tej szczęśliwej sytuacji, że mam w miarę takie lekkie porażenie mózgowe w porównaniu do innych moich koleżanek i kolegów. Dużo ludzi sądzi, że tacy ludzie właśnie, którzy nie chodzą albo którzy mają problemy z wymową, są upośledzeni umysłowo. To jest niestety częste. Przez tą całą taką właśnie niewiedzę niestety wielu z nas właśnie jest wysyłane do takich właśnie do szkół specjalnych. Ja akurat mam to szczęście, że jestem w normalnym liceum i jestem tam traktowana normalnie, bo mam normalnie komisa.
Tu patrz na tą wskazówkę, bo tu widzisz, jak jacht pójdzie prosto. Nie w tą stronę. Dobra, dosyć. Zobacz, co się będzie działo.
O, praca.
Mamy dopłynąć tu, tędy do Sztokholmu. Mhm. to cały czas już jedziemy między brzegami. To jest taki bardzo długi, głęboki fiord, tylko że u Szwedów to się nazywa nie fiord, tylko szker. Zwłaszcza przy tej pogodzie to jest fantastyczna sprawa obserwować wysepki, brzegi. Zawisza przeżył wiele przygód, no, kilkakrotnie opłynął świat dookoła, kilkakrotnie był na Hornie. W latach 70. uczestniczył w akcji ratunkowej angielskiego żaglowca, który się przewrócił na Atlantyku w sztormie i Zawisza uratował tam sporo osób z tej załogi. Wiesz, jak żaglowiec pływa 50 lat, no to zawsze jakąś przygodę przeżyje.
No.
Teraz, ponieważ już zaczniemy kręcić, to ja wyjdę na mostek i...
Dziękuję bardzo.
Nie ma za co. Jak będziesz miał ochotę tutaj zajrzeć, to zawsze przychodź.
Dziękuję.
That's
correct, Roger.
To kręcimy kółeczko.
Nie jest ci za gorąco?
Nie.
Nie? A sam raz. A my tu teraz idziemy? A ten waza to jest co? To jest muzeum na statku? Czy? Aha, to jest statek.
Historia mówi, że to jest największe partactwo w dziejach szkutnictwa szwedzkiego i postawili tu pomnik z tego powodu. Wojenny ekstra statek na oczach króla. Nie, on jest nie, nie na skałach. On po prostu się przewrócił. On jest za wysoki, za szeroki i za mało miał balastu. Wypłynął przy leciutkim wietrze prosto od nabrzeża, jedną milę upłynął, przewrócił się, utonął. Była wielka konsternacja, a konstruktor miał szczęście, bo umarł przed tym momentem, bo król by mu z pewnością zafundował pogrzeb.
Potem go wyciągnęli z dna i teraz na nim po prostu zarabiają. Na największym bublu w historii szwedzkiego żeglarstwa.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Ja nic nie mówię, ale ja bym po studiach jadę na zachód.
No zachodzi, będziesz miał lepiej. Nie, lepsze warunki pracy są. Możesz robotę znaleźć.
Zwłaszcza w naszym przypadku, nie? Kiedy te wózki jednak. No. Szanuje się kreatywność i inwencję twórczą przede wszystkim.
Odhamuj się. Odhamowana, dobra. No.
Super. Normalnie. Damy w muzeum okrętu Wasa.
Jaki rzeźbiony.
Jak z Piratów z Karaibów normalnie.
O ja. To jest oryginalny statek odrestaurowany. O, jest pokazana historia tego statku, jak się wywrócił. Zresztą tu dziewczynka akurat ogląda.
Do you want to...
Tak, jest. Siłę wiatru teraz regulujesz. Im więcej naciskasz, tym bardziej się on przechyli. Dawaj, dawaj. O, i tak się właśnie przewrócił, widzisz? Ups, już leży. No więc tak to tu wyglądało, widzisz.
Co mi spring oddane?
Płyniemy już.
Płyniemy. Ludzie, płyniemy, Edwajer, płyniemy, słuchajcie. Ale fajna kleja, ja nie mogę.
Z falochron chyba, nie?
Tej nie, falochron, rzeczywiście.
Sama wejdziesz? No spróbuj.
Poczekaj.
Tak. Jesteśmy. Dobra, ja jestem za tobą, możesz skoczyć.
Mój oficer powiedział, że mogę sobie iść.
Wzrok odpocząć, tak? Bo się zmęczył przy staniu na oku, tak?
Tak.
No widzisz.
I tak nic się nie działo, więc trochę mi się...
Trzeba oko uspokoić, bo może być potem gorzej, nie?
Ale Honorata jeszcze ma nadzieję iść raz. Na ostatnią godzinę. Bo chcę zobaczyć morze nocą. I obiecane ma, że jak nie będzie bardziej kołysało, to pójdzie. Ale jak będzie morze niespokojne, to innym razem.
No, to mi chodziło, no wiem.
I zrobiło jej się smutno z tego powodu.
Mi było po prostu przykro.
Przykro, kochanie, ale naprawdę, ty masz 12 lat. Musimy dbać o twoje bezpieczeństwo, rybka. Dobrze, kochanie. Umyj się ładnie i kurtkę przygotuj, to przyjdę i pójdziemy obie, tak?
Wczoraj się myłam.
A wczoraj się myłaś?
Tak, co?
To dzisiaj zęby, tak? Dzisiaj
to
dzień
drugi
dziecka.
Dzień się
jasne, dzień
to
dziecka.
Drugi dzień się tutaj
dzisiaj dzień dziecka.
Już mniej więcej wiem, gdzie co mam i nawet znalazłam mój zegarek. I ogólnie bardzo się cieszę, że popłynęłam, bo zobaczyłam nowe miejsca, a także ten nowe właśnie pomieszczenia, w jakich można się urządzić. Bo tak to ja się tylko urządzałam w mojej szafie. Bo na przykład dzisiaj to ja nic nie umiem zaplanować i nic właśnie nie umiem tak wymyślić, aby to było tak dobrze i żeby na przykład przewidzieć, że na przykład może być zimno i może być ciepło. No więc chciałam się nauczyć właśnie samodzielności i dobrego planowania, rozplanowania różnych rzeczy.
Ten rejs zaczął się od przełamania świadomości rodziców, że ich dzieci, pomimo że mają ograniczenia, stać ich na morską przygodę, stać ich na wyprawę, stać ich na podwój świata.
Samowoda. Skandynawski chłodek. Charakterystyczny. Nie ma to tamto.
Umiesz pływać, stary? Czy nie?
Umiem.
To niedobrze. Prawdziwy marynarz nie powinien umieć pływać.
A ty umiesz?
Umiem, niestety też. Pod żaglami zawiszy. Życie płynie jak bajce. Czy to w sztormie, czy w ciszy. Czy w noc ciemną, w dzień jasny. Białe żagle na maka. Jest to widok mocarny. Sercu radość i siła. To zawisza na czarny.
Skandynawski chłodek. Bohaterami opowieści byli absolwenci przedszkola ośrodka rehabilitacyjnego Bartek, Paweł Kretkowski, Wanda Wasilewska. Życzymy dobrego czasu i do usłyszenia.